ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ma pan napisaną, gotową, czekającą na biurku, a może w szufladzie tego biurka, prośbę o dymisję?
Nie mam takiego wniosku przygotowanego. Taki wniosek, panie redaktorze, jeśli nawet trzeba go sformułować, każdy prawnik sformułuje go w ciągu kilkunastu minut.
A, czy wie pan radę szybko to napisać? No bo zastanawiam się, czy będzie pan mógł pracować i czy będzie pan chciał pracować w rządzie, który, jak mówicie, naraził Polskę na utratę suwerenności.
Panie redaktorze, przede wszystkim spoiwem naszego rządu i naszego obozu politycznego jest wspólny program i mandat wyborczy. I realizacja tego programu jest tym, co powoduje, że tworzymy aktualnie wspólnie rząd Zjednoczonej Prawicy.
Tworzycie rząd i temu rządowi stawiacie bardzo poważny zarzut, bo to są słowa Solidarnej Polski z oficjalnego stanowiska, w którym napisaliście, że uruchomienie unijnego funduszu odbudowy może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski i zaszkodzić polskiej gospodarce. Dlatego pytam, czy będzie pan pracował w rządzie, który zagrozi polskiej gospodarce i zaszkodzi naszej suwerenności?
Panie redaktorze, sztuka rządzenia jest sztuką, która wiąże się również z pewnego rodzaju kompromisami i planami. I nasze plany, które mamy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, wspólne plany dotyczą dalszego reformowania naszego kraju. Niemniej rzeczywiście, panie redaktorze, Solidarna Polska od lipca ubiegłego roku przestrzega i wskazuje na niebezpieczny kształt negocjacji budżetowych w trzech obszarach. Pierwszym obszarem jest warunkowość wypłat środków unijnych, drugim obszarem jest uwspólnotowienie długu, a trzecim obszarem jest nałożenie podatków, które mają finansować fundusz odbudowy.
No właśnie, i pytanie, czy tu jest miejsce do kompromisu, panie ministrze? Czy tu jest miejsce do kompromisu? Bo lista zarzutów jest bardzo poważna i bardzo długa. I mówicie na przykład tak, że rząd, polski rząd, rząd, w którym pracujecie, godzi się na to, żeby Polska była szantażowana. Godzi się na to, żeby Unia nakładała nowe podatki na Polaków. Rząd godzi się na zamykanie polskich elektrowni, utratę pracy przez tysiące ludzi i wzrost cen prądu i ciepła dla wszystkich Polaków. Jeśli na to wszystko godzi się rząd, panie ministrze, to godzi się też Solidarna Polska, która ten rząd współtworzy.
Panie redaktorze, nasze stanowisko co do kształtu budżetu unijnego i wszystkich dokumentów, które w wykonaniu budżetu towarzyszą, będzie zaprezentowane w głosowaniu sejmowym, bo to jest miejsce, gdzie takie stanowisko się prezentuje, a jak również minister sprawiedliwości oraz minister KPRM pan Michał Wójcik na posiedzeniu Rady Ministrów złożyli sprzeciw do ratyfikacji.
I cóż ten sprzeciw znaczy, panie ministrze? Jesteście w rządzie, tworzycie koalicję, dajecie rządowi zaplecze parlamentarne. Nawet jeśli opublikujecie nie jedno stanowisko w internecie, tylko tysiąc, to wciąż to będzie tylko papier w internecie. Czyny pokazują coś zupełnie innego. Jesteście w rządzie i będziecie w rządzie mimo wszystko, mimo tej krytyki.
Panie redaktorze, no okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość dla tego dokumentu, tych rozwiązań, które w tych miejscach konkretnych, które opisałem, my kwestionujemy, dostrzegamy ryzyka, które w naszej ocenie godzą w interesy Polski. Większość uzyska prawdopodobnie w parlamencie, ale pragnę wspomnieć, że właśnie rządzenie polega na tym, żeby uzyskiwać większość w głosowaniach, a zdecydowana większość spraw, którym się zajmujemy, zajmujemy się wspólnie i tutaj nasze stanowisko jest zbieżne. Bo
tylko jak rządzić, panie ministrze, razem, kiedy w tak fundamentalnych sprawach się różnicie? No bo stawiacie bardzo poważne, konkretne zarzuty i premierowi, i rządowi jako całości, ale dalej w tym rządzie chcecie trwać. Zatem może to wszystko mówicie tylko w ramach politycznego teatru, a może wiecie, że to wszystko jest nieprawda, że to bujda na resorach, a może jest jeszcze inaczej, jak mówi opozycja, że mimo wszystko łączy was z Prawem i Sprawiedliwością coś podstawowego. Stanowiska w rządzie i w spółkach Skarbu Państwa.
Panie redaktorze, łączy nas wspólny program wyborczy. W Ministerstwie Sprawiedliwości powstaje wiele ważnych projektów ustaw i fakt, że zobowiązaliśmy się wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością w tym obszarze być bardzo aktywnym rządem, powoduje, że te sprawy są realizowane. Natomiast w tym problemie dotyczącym relacji z Unią Europejską rzeczywiście mamy odmienne zdanie, odmienne stanowisko i mogę przytaczać wiele argumentów i wydaje mi się, że pan redaktor jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do prowadzonych przez siebie rozmów i wie pan doskonale, że rozporządzenie o warunkowości weszło w życie. Wie pan doskonale, że Polska będzie musiała dokładać do...
Ale te argumenty, panie ministrze, już padały w naszych rozmowach. Co ważne, one padały w waszych rozmowach z premierem, z ministrami z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wam odpowiadają. To, co mówią politycy Solidarnej Polski, to są jakieś absurdy. I ja się zastanawiam, panie ministrze, pana pytając, jako młodego polityka, wszedł pan do polityki całkiem niedawno, dokończę pytanie i już panu oddaję głos. Czy pana zdaniem jest jeszcze coś takiego w polskiej polityce, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie koalicji Zjednoczonej Prawicy, jak zdolność honorowa?
Panie redaktorze, honor w sprawach takich jak ta objawia się tym, że pomimo fundamentalnej różnicy zdań jesteśmy w stanie to swoje stanowisko wyartykułować dosyć wyraźnie, jasno.
I cóż z tego wynika? Wyartykułowaliście. I cóż z tego wynika? Zmienia się coś? To będzie przyjęte, panie ministrze.
Panie redaktorze, będziemy podejmować decyzję w głosowaniu, by być przeciw tym dokumentom. No ja nie wyobrażam sobie, żeby nasi wyborcy oczekiwali, żeby po tym głosowaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości weszli politycy SLD, bo zagłosowali w tej sprawie razem z
Prawem. A to o to chodzi. Wy zostaniecie w rządzie, żeby nie pojawili się politycy SLD w koalicji rządowej. To jest ten czyn, na który się zdecydowaliście.
Nie, panie redaktorze, no wiem, do czego pan zmierza. Pan zmierza do tego, że skoro w tym głosowaniu jesteśmy przeciw, mam odmienne zdanie, to jako, że wypadałoby w związku z tym odejść z rządu. To jest takie marzenie.
A to nie jest oczywiste i logiczne, panie ministrze. To nie jest głosowanie w sprawie błahej i banalnej. To jest głosowanie w sprawie miliardów złotych i zobowiązań, jak sami mówicie, na długie, długie lata, które, nie daj Boże, być może będziemy musieli spłacać w drastycznym momencie, kiedy któryś z krajów zbankrutuje. To są wasze argumenty, wasze słowa. I co, i to już jest nieważne? Przymknięcie na to oko, będziecie dalej pracować w rządzie?
Panie redaktorze, mamy wiele spraw, które wymagają dalszego zajęcia się nimi. No mamy reformy, które są w toku i mamy również wyborców, którzy od nas oczekują, nawet pomimo tej różnicy, współpracy.
To może o to chodzi. Tutaj wasi koledzy z PiS-u mówią, że bez Prawa i Sprawiedliwości w wyborach nie dalibyście sobie rady. Trzymają was w szachu, a tak naprawdę to by was się chętnie pozbyli z koalicji. Tak mówią.
No ale jak widać, jesteśmy w tej koalicji, więc...
Ale dalibyście sobie radę bez PiS-u w wyborach?
Panie redaktorze, jeśli będą wybory, będą decyzje polityczne o kształcie list, jesteśmy gotowi poddawać się osądowi wyborców.
I jesteście gotowi do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych, panie ministrze? Czy jesteście gotowi do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych jako Solidarna Polska?
Panie redaktorze, dzisiaj ta dyskusja jest przedwczesna, z tego powodu, że nie ma plana wyborów. Jeśli będzie, panie redaktorze, moment, w którym będą ogłaszane wybory, natychmiast pan udziela odpowiedzi tak.
A myślałem, że każda partia zawsze jest gotowa do wyborów samodzielnych i zawsze jest gotowa do walki.
Panie redaktorze, przecież powiedziałem panu w odpowiedzi na poprzednie pytanie, że jesteśmy gotowi do weryfikacji wyborów. A
Pytanie, czy samodzielnie?
To jest zdarzenie przyszłe
niepewne, tak, znamy ten slogan. Sebastian Kaleta jest naszym gościem. Internetowe radio, pewny adres, już teraz, aktualny, rmf24.pl, portal, ten sam adres i portal interia.pl, tam zostajemy i tam zapraszamy naszych słuchaczy. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, nieustająco z nami. Panie ministrze, a dopuszcza pan w swojej wyobraźni politycznej i w swoim doświadczeniu możliwość wspólnego startu wyborczego, na przykład z Konfederacją?
Panie redaktorze, moja wyobraźnia jest... Wiele może pomieścić jak wyobraźnia każdego człowieka, natomiast odpowiedź na pytanie przez pana postawione, jeśli odpowiem tak lub nie, stanie się podstawą do kreowania nagłówków w portalach, a...
To chyba dobrze, jak minister mówi i go słuchają, a potem tworzą wiadomości na tej podstawie.
No nie, panie redaktorze, to jest taki mechanizm spekulacyjny, który można przejawić łatwo w postaci manipulacji. Są sprawy, które z różnymi ugrupowaniami politycznymi konkretne osoby o konkretnej wrażliwości politycznej uznają za wspólne i są takie, z którymi się fundamentalnie nie zgadzają.
To więcej w waszym przypadku między Solidarną Polską a Konfederacją jest zgód czy nie zgód?
Nie robiłem takiego rachunku. No, niewątpliwie są pewne różnice w tym, co my myślimy o przyszłości Polski, ale są pewne punkty zbieżne, na przykład związane z wartościami patriotycznymi czy takim poszanowaniem dla tradycyjnych wartości, wartości chrześcijańskich, ale są też punkty odmienne. I osobiście nie analizowałem hipotetycznie sytuacji tego, czy możliwe są scenariusze wspólnego startu wyborczego.
To zamykamy temat, skoro nie ma analizy, nie ma pomysłu.
Nie przeprowadziłem pani analizy przed tą rozmową, ale polityka jest też taką sferą, w której
czasami... są zdarzenia przyszłe niepewne, wiadomo. Panie ministrze, a propos różnych wydarzeń, to proszę pozwolić, kiedy we wrześniu spieraliście się z Prawem i Sprawiedliwością, był taki moment kolejnego już zakrętu między wami, stawką była rekonstrukcja rządu, politycy Solidarnej Polski zapowiadali ruch transferowy do waszej partii. Ja przegapiłem te niedomykające się drzwi do Solidarnej Polski w tamtym czasie?
Nie, panie redaktorze, z tego powodu, że moment, który pan przywołuje, wiąże się również z tym, że była renegocjowana umowa koalicyjna.
Momencik, minister Michał Wójcik, pana kolega z rządu, mówił wtedy tak, zaskoczymy w następnych tygodniach transferami różnych osób, które będą pojawiały się w Solidarnej Polsce. No i co, pojawiły się te przeróżne osoby, były transfery?
Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, zawarto nową umowę koalicyjną, a również kwestie dotyczące przynależności poszczególnych partii w tej umowie koalicyjnej są ujęte.
No nie, ale to był po prostu blef na użytek negocjacji i tyle, panie ministrze, i tak to można odczytać po wielu tygodniach, które minęły od tamtego czasu.
Do Solidarnej Polski wstępuje wielu działaczy, również byłych innych partii konserwatywnych.
To proszę wymienić nazwiska tych, którzy wstąpili po wrześniu i to były te głośne transfery, o których mówił Michał Wójcik.
Niemniej, panie redaktorze, skoro pewne zobowiązania wzajemne zostały poczynione w tak zwanym międzyczasie między tą wypowiedzią a zakończeniem rozmów, takie również zdarzenia mogły się zaktualizować z uwagi
to
na...
To proszę mnie poprawić. Wydaje mi się, że przed tymi negocjacjami też mieliście takie zobowiązania, że nie wyciągacie ludzi z innych partii w koalicji. To uzgodnienie obowiązywało wcześniej. Tu się nic nie zmieniło, panie ministrze.
Panie redaktorze, tak jak pan przytoczył, ta wypowiedź padła w czasie renegocjacji umowy koalicyjnej. Doszło do zawarcia nowej umowy koalicyjnej, która też pewną lojalność wzajemną w tym zakresie
potwierdziła, bo wcześniej też to obowiązywało i nic się tu nie zmieniło. Możemy kręcić się w kółko. Panie ministrze, to a propos nowej umowy koalicyjnej.
Prawdą jest, że również posłowie czy radni Prawa i Sprawiedliwości mają z nami kontakty, niektórzy dosyć intensywne, natomiast pewne zobowiązania również dotyczą tego typu przynależności, więc my honorujemy umowę.
Solidarna Polska chce nowej umowy koalicyjnej dzisiaj, panie ministrze?
No, przede wszystkim jest umowa, która została niedawno zawarta.
I wystarczy
temu, czy jest w pełni zrealizowana.
Ale jest realizowana? Wy jesteście zadowoleni z tego, jak jest realizowana?
No, panie redaktorze, no w pewnym stopniu jest realizowana, na przykład sam fakt, że z panem rozmawiam z budynku Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, że ta umowa jest realizowana.
Ale nie przeszkadza państwu w Solidarnej Polsce to na przykład, że PiS nie słucha Porozumienia waszego kolegi koalicyjnego i nie wymienia ministrów, którzy już nie są w Porozumieniu, a Porozumienie się o to upomina?
Przyznam szczerze, panie redaktorze, że już trochę się pogubiłem w sytuacji aktualnej, pewnej i niepodważalnej prawnej w Porozumieniu. Zatem ta sprawa po prostu wymaga rozmów między liderami koalicji, żeby to wyjaśnić, bo naprawdę te ruchy wewnątrz Porozumienia są trudne do zrozumienia, ale jednocześnie są niepokojące dla stabilności koalicji.
To będzie kolejna rozmowa liderów Zjednoczonej Prawicy? Będzie spotkanie Kaczyński-Gowin-Ziobro?
Panie redaktorze, spotkania w tym formacie odbywają się od dobrych kilku lat cyklicznie i na pewno takie spotkanie się odbędzie.
I pewnie dlatego trzeba je zapowiadać, jak w zeszłym tygodniu na przykład.
Kiedy nasi liderzy usiądą do stołu po raz kolejny, mam nadzieję, że szybko, bo zawsze rozmowy między nimi pomagają rozwiązać wszelkie problemy, które się po drodze pojawiają i im są bardziej intensywne kontakty, rozmowy, to rzeczywiście ta koalicja jest silniejsza.
Ale gotowe jest to porozumienie programowe na lata 2021-2023, które ma być tą podstawą stabilności koalicji na kolejne lata?
Prowadzone są rozmowy na temat naszych planów najbliższych dotyczących wspólnych projektów, wspólnej legislacji, ponieważ zarówno nam jako Solidarnej Polsce zależy na kilku sprawach, które w naszym odczuciu niestety nie posuwały się do przodu, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, co jest zrozumiałe, wobec pojawiających się czasami rozbieżności w koalicji co do niektórych projektów, chciałoby mieć pewność, że dalsze propozycje będą wspólnie procedowane.
Czyli porozumienia nie ma, jeśli dobrze czytam to, co pan mówi, skoro trwają rozmowy, porozumienia jeszcze nie ma.
Trwają rozmowy o konkretach i mam nadzieję, że niedługo zakończą się one pozytywną listą i strategią wspólnych działań. Zjednoczona Prawica znowu ruszy z kopyta i będziemy mogli zmieniać Polskę, reformować kolejne obszary i pokazywać właśnie panu redaktorowi, że polityka i współpraca nie kończy się na jednym rozbieżnym głosowaniu w ważnej sprawie, bo można wiele po drodze wspólnie dobrych rzeczy zrobić.
Zmieniacie, reformujecie i tu wychodzi prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, który mówi, że mamy państwo policyjne, w którym rządzą służby, a nie premier, prezydent czy parlament. Mówi, że to przypomina czasy bolszewickie i że dzisiaj na podstawie pomówień każdy, kto nie zgadza się z obecną władzą, może być aresztowany i skazany na podstawie tychże pomówień.
No tutaj rzeczywiście widać, że pan prezes Najwyższej Izby Kontroli wypowiada te słowa z dużym rozgoryczeniem, w dużych emocjach. Natomiast to wymaga w związku z tym uporządkowania całej sprawy.
Nie, to wymaga przede wszystkim powiedzenia, że gdy Marian Banaś zostawał szefem Najwyższej Izby Kontroli, dostał od was poręczenie, to wy między innymi, panie pośle, panie ministrze, jako Solidarna Polska, ręczyliście za niego i za jego wiarygodność. Więc rozumiem, że to, co mówi, należy brać teraz na poważnie, skoro dostał od was ten papier wiarygodności.
Panie redaktorze, wiemy też, że opozycja i media, które generalnie nie sprzyjają Zjednoczonej Prawicy, po jego wyborze prezentowały różne informacje, wątpliwości, czy były publikacje medialne.
Tak, a Zjednoczona Prawica go wtedy jeszcze broniła, pamiętam doskonale.
Nie, było oczekiwanie, żeby sprawę gruntownie sprawdzić i ja również się w tej sprawie wówczas wypowiadałem i mówiłem o tym, że trzeba sprawę gruntownie zbadać, nie przesądzając, jaki będzie tego efekt.
I efektu nie ma do tej pory, panie ministrze, więc jak rozumiem, nie ma zarzutów, nie ma finału sądowego. Człowiek jest niewinny.
Prowadzą te czynności. W pierwszej kolejności przypominam sobie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i teraz w tym śledztwie prowadzi czynności i to jest istotne. Od marca składał wnioski o te czynności, o których wczoraj dowiedzieliśmy się z mediów. Oczywiście, panie redaktorze, tak jak zapewne i pan, tak ja również, ja i myślę, że pan prezes Banaś chciałby wiedzieć, jakie są konkretnie ustalenia i wnioski.
Nie no, Marian Banaś mówi przede wszystkim, że nieprzypadkowo teraz CBA zajmuje się na przykład prześwietlaniem jego syna, no bo dopiero co w mediach pojawiły się informacje o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który ukaże się za kilkanaście dni, a dotyczy organizacji wyborów kopertowych i jest mało korzystny dla rządu, dla premiera.
No, panie redaktorze, jestem zaskoczony, bo zazwyczaj jest pan perfekcyjnie przygotowany do programu. Panie, sprawdził pan, że wczoraj pan rzecznik Żaryn informował o tym, kiedy CBA składał wnioski o te czynności do prokuratury i praktyka.
Panie ministrze, ja mogę wierzyć rzecznikowi Żarynowi albo nie. Marian Banaś też może wierzyć rzecznikowi Żarynowi albo nie. Ja nie wiem, kiedy CBA składało te wnioski. Służby działają we własnym trybie. Może być różnie.
Ja akurat też może tak wyjaśnię, co oznacza taka informacja podana przez rzecznika CBA. Oznacza, że w tych konkretnych datach, które podał bodajże marzec i początek kwietnia, były złożone wnioski o zgodę na przeprowadzenie czynności, bo CBA prowadzi to śledztwo i prokurator niektóre czynności musi zatwierdzić. I CBA taki wniosek musiało złożyć.
To wyjaśnimy. Przecież wszyscy wiedzieli o tym, że NIK prowadzi kontrolę w sprawie wyborów kopertowych. To też nie jest zaskoczenie, panie ministrze, więc możemy się bawić w ten sposób dalej.
Nie, bo NIK prowadzi kontrolę permanentnie.
No właśnie, no właśnie.
Natomiast w tym wątku, o którym pan wspomina, o raporcie dotyczącym wyborów, to informacja o wnioskach z tej kontroli pojawiła się dzień przed tymi czynnościami. A z kolei czynności były zatwierdzone jeszcze kilka dni przed tą publikacją, a przeprowadzone dzień po publikacji. No i w związku z tym nie ma możliwości, ażeby nastąpił związek między publikacją przedwczoraj...
To konkretnie, panie ministrze.
Z tego powodu, że one zdecydowanie wiele dni przed...
Okej, daliście się nabrać Marianowi Banasiowi, kiedy głosował pan, kiedy głosowaliście za tym, żeby on był szefem Najwyższej Izby Kontroli?
Rzeczywiście, nie głosowałem.
Tak, pan jeszcze nie głosował, ale Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska głosowała. Co więcej, we wniosku, który zachwalał Mariana Banasia, jest na przykład podpis Tadeusza Cymańskiego, pana kolegi z Solidarnej Polski.
Panie redaktorze...
Daliście się nabrać? Proste pytanie.
Panie redaktorze, jak posłowie głosując nad każdą kandydaturą, każdej osoby, głosują na podstawie tych informacji, które są zaprezentowane w toku procedury nominacyjnej.
I głosowaliście mimo tego, że opozycja już wtedy mówiła, że trzeba sprawdzić, że są niejasności. Zignorowaliście je.
Panie redaktorze, na ustalenia w tamtym momencie wskazywały, że tych wątpliwości nie ma, bądź są one wyolbrzymione. Nie wiem dokładnie, jakie były rekomendacje ze strony naszych tych przedstawicieli służb z postaci koordynatora służb specjalnych. Natomiast...
No nie, proszę wybaczyć, ale Prawo i Sprawiedliwość rządzi od kilku ładnych lat. Wy macie kontrolę nad służbami, odpowiadacie za te służby jako rządzący, więc jeśli służby na to pozwoliły, to jest czyja wina? Służb i tych, którzy odpowiadają za te służby, panie ministrze.
Panie redaktorze, nawet...
Jeśli coś jest nie tak oczywiście, bo tego nie wiemy.
Bo z jednej strony mamy słuszne oczekiwanie, żeby w takich sprawach służby ewentualnie sygnalizowały wątpliwości, natomiast czasami zdarza się również, że pewne informacje w prostych czynnościach sprawdzających nie są możliwe do ustalenia.
I pytanie, czy ktoś za to potem odpowiada, ale to już zostawmy ten wątek, jeśli pan pozwoli, bo jeszcze jeden ważny, a czasu coraz mniej.
Takie okoliczności wypływają po czasie i w tej sprawie, jak rozumiem, do tego...
Choć opozycja wiedziała wcześniej, to rzeczywiście taki przypadek, panie ministrze.
Opozycja żadnych konkretów nie podawała.
No nie, proszę wrócić do stenogramów sejmowych. Tam naprawdę na podstawie tych stenogramów można zobaczyć, że już wtedy były alarmujące informacje i warto było je sprawdzać. Ale na koniec, żeby nam nie uciekł jeszcze jeden ważny wątek, jeśli pan pozwoli. Krystyna Pawłowicz przewodniczy w Trybunale Konstytucyjnym rozprawie w sprawie zbadania zgodności unijnego prawa z konstytucją. Jak pan myśli, dlaczego właśnie ona jest przewodniczącą składu?
Myślę, że jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
No jest ich wielu, ale Krystyna Pawłowicz jest przewodniczącą. Pytam o to dlatego, że całkiem...
Pośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego w mojej ocenie niewątpliwie jest, bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wywodzą się, specjalizacje czasami mają z różnych dziedzin prawa. Akurat pani profesor Pawłowicz w drodze swojej kariery naukowej i akademickiej, bardzo bogatej, zanim weszła do polityki, bo była przecież w parlamencie kilka lat, a potem wróciła na ścieżkę czysto prawniczą, to była ekspertką z prawa konstytucyjnego, prawa gospodarczego, prawa unijnego.
No tak, tylko że jako polityk bardzo jasno, twardo się wypowiadała w sprawie Unii Europejskiej. Mówiła o tym, że nie akceptuje naszego członkostwa w Unii, że celem Unii jest likwidacja suwerenności Polski, że ona w ogóle nie akceptuje naszego członkostwa, naszego wejścia, a cały ten akces do Unii, to oznaczał dla niej koniec Polski. To wszystko nie ma znaczenia, dlatego że teraz Krystyna Pawłowicz będzie rozstrzygała tę fundamentalną sprawę z punktu widzenia relacji prawo konstytucyjne, prawo unijne?
Panie redaktorze, poglądy pani profesor Pawłowicz wyrażane w przeszłości, również zanim została posłem na Sejm, dotyczyły w jej ocenie pewnych zagadnień konstytucyjnych, czy pewnych zagadnień...
To były opinie wygłaszane już jako poseł, jako pani poseł to mówiła.
Natomiast jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego będzie wypowiadała się jako prawnik i będzie formułowała prawne oceny, a nie polityczne.
Ale to nie ma wpływu, nie ma związku, to co mówiła wcześniej, na to, jak podchodzi do tej kwestii pana zdaniem. Da się to absolutnie oddzielić.
Panie redaktorze, każdy polityk ma swoje poglądy i prezentuje swoje poglądy.
Pytanie, czy powinien od razu zostawać sędzią Trybunału Konstytucyjnego w takim razie?
Panie redaktorze, każdy prawnik ma swoje poglądy, bo przecież prawnicy też uczestniczą w wyborach różnego rodzaju. Natomiast rozstrzyganie spraw tego typu wiąże się z wiedzą prawną. Pani profesor niewątpliwie ją posiada. I na przykład ja mam swoje poglądy polityczne i jestem również prawnikiem i mogę mówić, jaka jest moja ocena prawa. A siłą mechanizmów demokratycznych jest to, że one określają, kto te poglądy prawne formułuje.
Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, Solidarna Polska, Klub Parlamentarny PiSu. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj musimy już postawić kropkę. Wielkie dzięki, Marcin Zaborski. Do zobaczenia. Dziękuję.